Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dzień dobry, Wojtek Suleciński. Rozmawiać dziś będziemy o zimnej wojnie. Moim gościem jest profesor Jacek Tybinka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
70 lat temu Winston Churchill w Fulton wygłasza takie przemówienie, które jest sławne. Paręnaście sekund wystarczy, żeby mniej więcej usłyszeć to o żelaznej kurtynie i o tym, że od właśnie Bałtyku po Adriatyk, od Szczecina do Triestu i że sławne historyczne stolice pozostały poza żelazną kurtyną. W tu słowo Warsaw pojawia się, pojawiają się też inne nazwy stolic Europy Środkowo-Wschodniej.
Jest to historyczne wystąpienie Churchilla, ale to my dzisiaj to wiemy, że ono stało się historycznym, kiedy on odbierał doktorat honoris causa w marcu 1946 roku. No taki bardzo, no powiedziałbym, zapyziałym amerykańskim uniwersytecie w stanie Missouri, ale cała ta uroczystość odbywała się w obecności też prezydenta Stanów Zjednoczonych Harry Trumana, co nadawało przemówieniu Churchilla spore znaczenie, ponieważ Amerykanie, czy amerykańska administracja w gruncie rzeczy to przemówienie w tym kształcie, w jakim Churchill jako wtedy lider opozycji, on nie był wtedy premierem, zaakceptowała.
No właśnie chciałem nawet podkreślić, że chyba jak się wydaje Winston Churchill wtedy był trochę mniej nawet niż liderem opozycji, bo był liderem przegranego rok wcześniej ugrupowania.
Tak, tak. Ówczesny rząd brytyjski Partii Pracy z premierem Clementem Attlee nie był zadowolony z tych test przemówienia Churchilla, gdzie on wezwał do polityki, no w gruncie rzeczy powstrzymywania tego, co nazwał ekspansją radziecką w Europie. I Brytyjczycy przez no co najmniej następny rok starali się jeszcze z Moskwą porozumieć. To dopiero Europa, świat w tą zimną wojnę w następnych latach wchodził.
Czyli tak, mówiąc najkrócej, ta zimna wojna to jest taki termin, który opisuje rzeczywistość roku, nie wiem, 47 czy 48.
Bez wątpienia. Nie tak.
Ale potem, kiedy już ona nastąpiła, to zaczęto ją przesuwać jakby trochę wcześniej, widząc różnego rodzaju wydarzenia, które do tego prowadziły, albo które stały się symbolicznymi znakami. I wtedy to Fulton nagle się znowu pojawiło.
Tak. Ma pan bez wątpienia rację. Są tacy badacze, którzy twierdzą, że tak na dobrą sprawę ta zimna wojna trwała od czasu rewolucji bolszewickiej, czyli od roku 1917, właściwie od początków zachodniej interwencji, aby obalić bolszewików, popierając siły antybolszewickie w Rosji, czyli od 1918 roku, a okres powstania Wielkiej Koalicji 1941, tak, że to był czas przerwy, kiedy nagle imperialiści zachodni, czyli Amerykanie i Brytyjczycy zaczęli z bolszewikami współpracować po to, żeby pokonać państwa osi.
No dobrze, to w takim razie jak patrzymy na te relacje sowiecko-zachodnie, to taką cechą zimnej wojny jest to, że jednak jest zimna, mówiąc najkrócej. Przypomnę, że taką karierę nie tak dawno zrobiły brytyjskie dokumenty pokazujące, że ona wcale nie musiała być taka zimna. To są takie dokumenty z 1944 i 1945 roku na temat tak zwanej trzeciej wojny światowej. A jakby to powiedzieć, myślę, że takie dość popularne w sensie, bym powiedział, pewnej historii, bo wydaje mi się troszeczkę to zupą na gwoździu, ale rzeczywiście, że Brytyjczycy rozważali taką możliwość, żeby bezpośrednio w trakcie jakby końca tej II wojny światowej wejść już także w konflikt z Sowietami.
To znaczy teoretycznie brytyjscy sztabowcy w 1944 roku przewidywali, że po pokonaniu Hitlera Związek Radziecki może stać się zagrożeniem dla Europy Zachodniej i przede wszystkim dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. Ale szef brytyjskiej dyplomacji Anthony Eden zakazał im prowadzenia tego typu badań. On nie wiedział o stopniu penetracji wywiadowczej przez Sowiety brytyjskich struktur państwowych w tym czasie, w 1944 roku, że wspomnijmy tutaj chociażby tych agentów pierścienia z Cambridge z Kimem Philby na czele, ale uznał, że należy po prostu prowadzić próbę dalszego dialogu z Moskwą, tak jak się to działo w czasie II wojny światowej. No dialogu, jak wiadomo, kosztem sprawy Polski, między innymi.
No rozmawialiśmy o Jałcie nie tak
dawno.
Ale może
dokończmy jeszcze tutaj ten jeden wątek tych planów wojennych, bo to był ulubiony element w zasadzie propagandy radzieckiej w tych czasach stalinowskich. Rzeczywiście w 1945 roku, w maju, czerwcu, Churchill polecił szefom sztabu przygotować taki pomysł pomysł wyzwolenia części Polski spod komunistycznych rządów, czy właściwie jak on to ujął, spod okupacji radzieckiej. No tyle tylko, że sztabowcy doszli do wniosku, że to jest kompletnie nierealne. Pomijamy już stanowisko opinii publicznej i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach Zjednoczonych, które było generalnie proradzieckie, no bo Sowiety były przecież przedstawiane przez propagandę w tych państwach jako no, ten istotny czynnik
no i też ogromnego,
walczący z Niemcami.
Ładunku, który tkwił w tak zwanym haśle demobilizacji. Znaczy, mówiąc
tak,
najkrócej,
no,
żołnierze,
tak,
zarówno brytyjscy, jak i żołnierze amerykańscy chcieli wrócić do domu.
Tak. Zresztą jeszcze żyjący do kwietnia roku 1945 prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt chciał wycofać całkowicie siły amerykańskie z Europy. No tak jak to się stało po pierwszej wojnie światowej. Zresztą Truman też nie obiecywał nowych wojen, a czas pokoju
no
i
właśnie,
dobrobytu.
Czy taką cechą tego początku zimnej wojny jest fakt, że Amerykanie jednak całkowicie tej Europy nie opuścili? Co tak naprawdę jest tym znakiem tego, że wchodzimy w nową fazę i pojawia się ten motyw zimnej wojny?
To jest trudne pytanie, nad którym historycy, politolodzy zastanawiają się przez dziesięciolecia. Znaczy, wydaje się, że jest to okres przejściowy, te lata 1945-1946, że po konferencji poczdamskiej, gdzie nie uzgodniono ostatecznie, co zrobić politycznie z Niemcami, czy one mają być podzielone w nieskończoność na cztery strefy okupacyjne, czy stworzyć na nowo państwo niemieckie, czy kilka. Kwestia niemiecka stała się centralnym punktem w Europie, w relacjach między mocarstwami zachodnimi i Związkiem Radzieckim. Tak na dobrą sprawę to była kwestia rywalizacji o przyszłość Niemiec. Polska była niestety z punktu widzenia Zachodu stracona.
To w takim razie jak patrzymy na te lata 45-48, to w tych Niemczech dzieje się sporo. Pytanie jest takie, czy od początku była to gra o stworzenie dwóch odrębnych państw, czy też jedna i druga strona liczyła, że uda się, mówiąc najkrócej, stworzyć jednolite Niemcy, ale po ich myśli?
Co jest ciekawe i paradoksalne, patrząc co się dalej stało, czyli podział na dwa państwa niemieckie i to, że mocarstwa zachodnie wcześniej stworzyły pod swoją egidą własne państwo niemieckie, wtedy jeszcze satelickie, to, że Związek Radziecki Armia Czerwona wkraczając do Niemiec Wschodnich, niezależnie od tego morza gwałtów, grabieży, Sowieci jako pierwsi chcieli ustanowić władze niemieckie, komunistyczne, ale też starali się rekrutować socjaldemokratów, chrześcijańskich demokratów, czyli polityków, którzy niekoniecznie byli kojarzeni z komunizmem. Stalin miał nadzieję na to, że uda się stworzyć komunistyczne Niemcy. To się okazało zupełną udą, ale takie plany Moskwa w 1945-1946 roku miała.
No, ta rywalizacja o Niemcy była ciekawa. Ja przypomnę, że potem pojawia się z kolei taki amerykański plan Marshalla, który jest takim planem, jakby to być wzmocnienia pozycji, no jakby to ładnie powiedzieć, wolnorynkowej gospodarki i amerykańskich wpływów gospodarczych w Europie. I myślę, że od tego zaczniemy naszą kolejną część programu. Dziś rozmawiamy o zimnej wojnie. Moim gościem jest profesor Jacek Tybinka. Zaczęliśmy rozmawiać o Niemczech i o tym, jak one stały się takim polem rywalizacji pomiędzy Związkiem Sowieckim a światem zachodnim. A jak to wyglądało z punktu widzenia z Zachodu? Choć pytanie, czy istniał taki termin jak Zachód, bo rozumiem, że zupełnie inaczej na temat ten wypowiadali się Francuzi, Brytyjczycy, no i Amerykanie.
Tak, no polityka mocarstw zachodnich wobec kwestii niemieckiej była na początku dosyć niejednolita. Przede wszystkim Francuzi byli tymi, którzy w swojej strefie okupacyjnej najwięcej rabowali i tak na dobrą sprawę wspomnienia ludności niemieckiej z tego początkowego okresu po klęsce III Rzeszy.
Wspominają trochę strefę sowiecką.
Tak. To jest taka zapomniana trochę historia, szczególnie przez pojednanie niemiecko-francuskie od lat 50., ale warto o tym pamiętać.
Ale rodzaj hasło zemsty było bardzo silne.
Tak. Alianci i grabieży. Alianci zachodni, czy anglosasi, Brytyjczycy i Amerykanie początkowo chcieli prowadzić dosyć twardą politykę wobec okupowanych Niemców. Były zakazy fraternizacji ze strony żołnierzy brytyjskich i amerykańskich z ludnością, ale to bardzo szybko minęło, bo po prostu oni mieli towar, mieli pończochy nylonowe, mieli
czekoladę.
Żywność w głodujących Niemczech to były towary, te drugie oczywiście, czyli żywność, za które ludność była gotowa oddać praktycznie wszystko. I Brytyjczycy, i Amerykanie nie chcieli żywić Niemców. Chcieli, żeby oni zaczęli wreszcie coś produkować, eksportować i kupować towary, które potrzebują. Stąd potrzeba dawania Niemcom coraz większej swobody w strefach okupacyjnych w kwestiach gospodarczych. Natomiast kwestia planu Marshalla, no to jest szerszy problem odbudowy Europy, tak jak to się praktycznie stało Europy Zachodniej.
Choć tutaj przypomnijmy, że mamy też pewien polityczny kontekst tego, co się dzieje. Mamy, mówiąc najkrócej, też takie miejsca, gdzie ta lewicowość, a nawet komunizm zaczyna jakby wchodzić kuchennymi drzwiami. Tu przypomnę, że także we Francji ta pozycja partii komunistycznej jest silna, bardzo silna jest we Włoszech i przypomnę, że toczy się wojna domowa w Grecji, czyli tak naprawdę w bardzo wielu miejscach, gdzie wydaje się, że to jest po tej zachodniej stronie żelaznej kurtyny, ten ład, bym powiedział, prozachodni, taki jest, bym powiedział, bardzo kruchy.
On jest bliski załamania wręcz. Ten okres lat 1945-1946-1947 to jest czas nadal biedy, nędzy w Europie Zachodniej, bardzo powolnej odbudowy, braku przede wszystkim kapitałów na inwestycje i na import towarów z obszaru dolarowego, czyli praktycznie z całego świata, poza Europą, a przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. No więc Stany Zjednoczone stanęły przed takim dylematem, czy przypatrywać się temu i patrzeć, jak ten dotychczasowy, zakłócony oczywiście przez okupację niemiecką, ład społeczno-polityczny w Europie Zachodniej, kapitalistyczny i demokratyczny, może się załamać, a z drugiej strony Stany, czy pomóc. Z drugiej strony Stany Zjednoczone też miały swoje problemy. Pamiętajmy, że II wojna światowa tylko przejściowo spowodowała wyjście Stanów Zjednoczonych z wielkiego kryzysu gospodarczego i częściową odbudowę gospodarki Stanów Zjednoczonych. Amerykanie potrzebowali rynków zbytu, ale nie na zasadzie, że będą tylko pożyczali, ale krajów, które uda się włączyć w krwiobieg gospodarki kapitalistycznej.
Przypomnę, że tutaj, jak rozmawialiśmy kiedyś zresztą o relacjach brytyjsko-amerykańskich, to tak naprawdę Amerykanie byli bardzo zainteresowani tym, aby ten ład przedwojenny, na przykład w trzecim świecie, tak zwanym, później tak nazywanym, no właśnie jakby legł w gruzach i tam, żeby na płaszczyźnie tego, co nazywamy, nie wiem, odejścia od kolonializmu, stworzył się nowy świat, w którym Brytyjczycy mieliby już znacznie mniej do powiedzenia, a Amerykanie znacznie więcej.
No to może pan, panie redaktorze, trochę za mocno ujął, bo oni nie chcieli, żeby to się załamało nagle, no bo obawiali się, tak, że może się to wymknąć spod kontroli. Jak to się zresztą potem w wielu wypadkach w latach 50. i 60. w wyniku procesu dekolonizacji stanie.
Choć na początku było takie przeświadczenie, że to jest taki proces, w którym można raczej wygrać niż przegrać.
Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych istotne było to, aby imperium kolonialne brytyjskie i francuskie, żeby one przestały być zamkniętymi strefami gospodarczymi, gdzie Amerykanie nie mogą konkurować. Wolna konkurencja w roku 1945, 6, 7 oznaczała amerykańską przewagę gospodarczą. Stany Zjednoczone wyszły z wojny jako jedyne na świecie wówczas supermocarstwo. Kraj niezniszczony, kraj, którego produkcja wzrosła gigantycznie w czasie II wojny światowej. Po II wojnie światowej Amerykanie produkowali rocznie kilka milionów samochodów. Związek Radziecki wytwarzał w tej drugiej połowie lat 40. około 70 tysięcy samochodów rocznie. No więc ta różnica była po prostu gigantyczna.
I gdy zacząłem mówić o tym świecie kolonialnym, to nie bez powodu, bo chciałem też powiedzieć, że w tym czasie bardzo dużo europejskich stolic zajętych było tym, co działo się w byłych, czy też jeszcze wciąż funkcjonujących koloniach. To bardzo odciągało uwagę od Europy. Przypomnę, że to jest czas, kiedy Francja próbowała odzyskać panowanie nad tym wszystkim, co było
francuskie.
No właśnie. Bardzo silne było podobne stanowisko na przykład Holandii, o czym zupełnie się zapomina.
Tak, i Indie Holenderskie, czyli dzisiejsza Indonezja i wojna
no
tam.
No i oczywiście przypomnę, przypomnę, że to jest moment trudnych decyzji Brytyjczyków w sprawie Indii.
Tak, tak, tak. Tu akurat Partia Pracy stanęła przed dylematem, jak te Indie podzielić, co się okazało rozwiązaniem, z którego i Hindusi, i muzułmanie byli niezadowoleni. Utworzono Indię i Pakistan. Ale słusznie pan wskazuje na tą perspektywę nieco szerszą, no bo nic dziwnego, że my w Polsce patrzymy z punktu widzenia tego, że Polska stała się częścią radzieckiej strefy wpływu. To jest oczywiste, to zdeterminowało nasze losy, ale bardzo często zapominamy, że ta zimna wojna, ona się rozpoczęła w Europie, przesunęła się do Azji, no ale w latach 50., 60. stała się procesem globalnym, w zasadzie taką rywalizacją zero-jedynkową, że jeśli powstawał jakiś niepodległy kraj w trzecim świecie, to i jedni, i drudzy, i Waszyngton, i Moskwa starali się postawić tam stopę, niezależnie czy ten kraj miał jakieś zasoby naturalne, czy był strategicznie istotny, ale jeśli my traciliśmy, no to rywal zyskiwał.
Gdy patrzymy na Europę i mówiliśmy o tej rywalizacji w Niemczech, to takim znakiem prawdziwego rozpoczęcia zimnej wojny wydaje się być pierwszy kryzys berliński, czyli blokada zachodniego Berlina.
Tak, tak. Niezależnie od wojny domowej w Grecji, o której pan wspomniał, która sama w sobie jest bardzo, bardzo ciekawym zjawiskiem, ale nie mamy tutaj czasu, żeby szczegółowo o tym mówić. Niezależnie od żądań Stalina wobec Turcji, żeby Turcja oddała część Zakaukazia, która należała do Rosji przed 1918 rokiem, to takim pierwszym z prawdziwego zdarzenia konfliktem zimnowojennym w Europie jest pierwszy kryzys berliński, czyli blokada przez Związek Radziecki zachodnich sektorów w Berlinie po tym, jak alianci wprowadzili reformę walutową w swoich strefach okupacyjnych.
To oczywiście jest to wyjaśnienie, które przez długie lata w Polsce wtłaczano ludziom do głów, ale czy to jest tak, że kryzys berliński miał jakieś cele polityczne? Mówiąc najkrócej, wygląda na to, że Rosja chciała jednak po prostu przejąć Berlin.
Tak, to jest element gry o całe Niemcy. Berlin Zachodni, tak ujmijmy, żeby uprościć i nie wymieniać ciągle tych wszystkich trzech sektorów, to był takim słabym punktem Zachodu, no bo on był w głębi radzieckiej strefy okupacyjnej, czy potem w głębi NRD. To Chruszczow lubił mówić na przełomie lat 50. i 60., że jeśli ściśnie tam aliantów zachodnich za ten Berlin Zachodni, no to oni wtedy wydają piski bólu. Ale to zachęcało z jednej strony to przekonanie o swojej przewadze w Berlinie Zachodnim, zachęcało liderów radzieckich do działań niezbyt rozsądnych. Chociaż Stalin akurat był politykiem przy całych swoich paranoidalnych skłonnościach, politykiem, który zawsze doceniał potęgę Stanów Zjednoczonych. Po co wprowadził tą blokadę? No wydaje się, że rzeczywiście w Moskwie miano nadzieję, że alianci zachodni wycofają się z tego Berlina Zachodniego, że nie będą w stanie zaopatrzyć mieszkańców w żywność i paliwo. Nie docenił techniki i logistycznych zdolności amerykańskich i brytyjskich, czyli tego, że oni będą w stanie otworzyć most powietrzny. Z drugiej strony o tym, że Moskwa zachowywała jednak realizm, świadczy to, że nie przerwała tej komunikacji lotniczej, dotrzymała jedynego porozumienia, które spisano na piśmie dotyczącego wolności przelotów przez samoloty mocarstw zachodnich korytarzami powietrznymi z zachodnich stref okupacyjnych w Niemczech do Berlina Zachodniego.
Przez rok utrzymywano Berlin Zachodni przy pomocy tego wszystkiego, co dało się przewieźć samolotem. Czy przykuło to uwagę wolnego świata wobec tego, co działo się gdzie indziej? Ja przypomnę, że w tym czasie zaczyna się rozstrzygać zupełnie na drugim końcu świata bardzo ważny wątek, czyli tak naprawdę upadają nacjonalistyczne Chiny i rozgrywana jest zupełnie nowa karta w tej rywalizacji pomiędzy komunizmem a światem Zachodu, czyli pojawiają się czerwone Chiny.
No, kryzys berliński na pewno skupił uwagę Europejczyków i w znacznym stopniu też jednak Stanów Zjednoczonych. On się okazał krokiem, klęską Stalina. Doprowadził do powstania Paktu Północnoatlantyckiego, do utworzenia Republiki Federalnej Niemiec przez mocarstwa zachodnie. zachodnie strefy okupacyjne zostały objęte też planem Marshalla. Współpraca ta transatlantycka, amerykańsko-brytyjska została umocniona. Czyli w zasadzie Stalin osiągnął wszystkie cele, które no były dla niego absolutną przegraną.
Czyli ta blokada staje się katalizatorem stworzenia takiego świata, jaki właściwie znamy aż do roku 1989.
Tak, bez wątpienia tak. To, co jest ciekawe, Stalin wiedział o planach zachodnich, znaczy wiedział o wielu zamierzeniach zachodnich dzięki swoim agentom brytyjskim. A nie potrafił tego umiejętnie wykorzystać w grze dyplomatycznej. Natomiast sprawa Chin jest innym ciekawym, paradoksalnym przypadkiem, ponieważ Stalin ostrzegał Mao Tse-tunga, przywódcę komunistów chińskich, przed prowadzeniem wojny z rządem nacjonalistycznym, z Chiang Kai-shekiem. On uważał, że Mao nie ma szansy, żeby wygrać tą wojnę domową z wspieranymi miliardową pomocą Chinami nacjonalistycznymi, wspieranymi przez Stany Zjednoczone. Także on był bardzo niechętny pomysłu Mao Tse-tunga.
To trochę przewidywał, antycypował rzeczywistość, bo potem ten problem chiński staje się problemem znacznie bardziej sowieckim niż problemem amerykańskim, ale to dopiero w latach 60.
To znaczy powstanie Chin komunistycznych w 1949 roku rzeczywiście zmieni bardzo wiele, czego Zachód wcale, szczególnie Amerykanie, nie dostrzegał, no bo oni będą podtrzymywali cały czas Chiang Kai-sheka na Tajwanie, dwukrotnie będą pomagali mu się obronić w czasie dwóch kryzysów tajwańskich w latach 50. Natomiast Europejczycy będą, zachodni będą bardziej ostrożni. Brytyjczycy ze względu na Hongkong uznają Chiny komunistyczne i będą utrzymywali stosunki dyplomatyczne. No ale oczywiście trudno było przewidzieć ten rozłam między Pekinem a Moskwą na przełomie lat 50. i 60., który no, znowu zmieni zimną wojnę w sposób niekorzystny dla Moskwy, a pod koniec lat 70. dzięki między innymi działaniom Zbigniewa Brzezińskiego jako doradcy prezydenta Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego, no dojdzie do powstania takiego w zasadzie sojuszu amerykańsko-chińskiego przeciwko Związkowi Radzieckiemu.
To są te karty, którymi grano podczas zimnej wojny i one tak naprawdę na stole pojawiły się gdzieś w latach 47, 48, 49 i myślę, że o tej grze, która toczyła się potem, porozmawiamy za chwilę. Pojawiły się takie dwie sytuacje. Nastąpił już jakby instytucjonalny podział Niemiec, instytucjonalny też podział jakby wolnego świata i świata sowieckiego, bo przypomnę, powstaje NATO. To są te karty, które decydują potem o zimnej wojnie? Czy jest już jasne, że gorąca wojna nie wybuchnie i że w związku z tym trzeba znaleźć zastępcze pola dla tej rywalizacji dwóch stron? Bo przypomnijmy, że rzeczą, o której nie wspomnieliśmy, a która jest, jakby to powiedzieć, cały czas cieniem nad rzeczywistością polityczną tych lat, jest pierw monopol amerykański atomowy, a potem duopol, czyli mówiąc najkrócej, Rosja sowiecka posiada także broń nuklearną i ta równowaga strachu zaczyna się rodzić.
Tak, pamiętajmy o tym, że to jest swego rodzaju mit, który powstał po zakończeniu zimnej wojny, szczególnie w ostatnich dekadach, kiedy mamy do czynienia z zupełnie innymi zagrożeniami w świecie zachodnim, no, którego częścią jesteśmy, chociaż my na szczęście nie odczuliśmy zamachów terrorystycznych, które są codziennością w Europie Zachodniej. Mit, że to był taki przewidywalny czas, ta zimna wojna, równowagi strachu, bodajże chyba w serialu Homeland, zresztą bardzo dobrym produkcie kina amerykańskiego, właściwie telewizji, jest taka scena, gdzie jeden z już prawie emerytowanych oficerów Centralnej Agencji Wywiadowczej, zajmujący się różnymi brudnymi operacjami w czasie zimnej wojny, mówi do swojego kolegi, że to były zupełnie inne czasy. My i Sowieci jednak do siebie nie strzelaliśmy. To oczywiście jest trochę taka wizja bardzo, bardzo sympatyczna, ale w znacznym stopniu nieprawdziwa. Przede wszystkim świat był rzeczywiście bardzo blisko kilka razy wybuchu wojny nuklearnej. Stany Zjednoczone były supermocarstwem atomowym w tym sensie, że posiadały zdolność zniszczenia Związku Radzieckiego bez odczucia większych strat gdzieś do początku lat 60.
Choć też nie do końca były tego pewne i to był też ważny element tej rywalizacji między tymi krajami. Odnoszę też wrażenie, że do dziś nikt nie jest już jeszcze wciąż pewien, w których latach tak naprawdę ta równowaga sił się narodziła. Wydaje no
ona
się, że
ona się narodziła pod końca 60. Chociażby reakcje NATO i Stanów Zjednoczonych na zdławienie praskiej wiosny w 68 roku przez armię części krajów Układu Warszawskiego jest tego dowodem. No i rozpoczęcie w 69 roku rokowań radziecko-amerykańskich w sprawie rozbrojenia strategicznego. Stany Zjednoczone w ten sposób uznały, że Związek Radziecki jest krajem, który posiada zdolność przeżycia ewentualnego ich ataku atomowego i odpowiedzenia w taki sposób, że Stany Zjednoczone zostaną unicestwione.
W takim razie, jeśli patrzymy na te wcześniejsze lata, to w takim razie dlaczego Zachód nie chciał wykorzystać tej swojej przewagi, bo ona była nieprzekładalna na język polityki?
Znaczy ona do pewnego stopnia była przekładalna na język wojny. W dyplomacji to nie było takie proste, bo to szef radzieckiej dyplomacji Mołotow bodajże w 1947 roku powiedział amerykańskim dyplomatom, że co, wniesiecie panowie tutaj bombę atomową na salę obrad. W 1950 roku, w czasie wojny koreańskiej, generał MacArthur proponował prezydentowi Trumanowi użycie ładunków atomowych.
I to była ostatnia jego propozycja.
Tak, Truman go odwołał. Zachodni sojusznicy, znaczy europejscy sojusznicy Trumana od tego odwodzili, szczególnie Brytyjczycy, bo oni nie mieli tego komfortu, jaki miały Stany Zjednoczone do początku lat 60.
I Francja, zapłaciłyby cenę.
Tak, i Francja i Wielka Brytania zostałyby po 49 roku, kiedy Związek Radziecki zaczął budować, wprawdzie jeszcze niewiele, ale zaczął budować bomby atomowe, ucierpiałyby w sposób taki, który stawiał pod znakiem zapytania istnienie tych krajów i tych społeczeństw.
Czy zimna wojna była coś, co odpowiadało tym dwóm nowym liderom świata, czyli Związkowi Sowieckiemu i Stanom Zjednoczonym? Czy mówiąc najkrócej, pomiędzy tym rokiem 46, 7, 8 a rokiem 89 to był taki model zarządzania światem, który pozwalał na z jednej strony zachowanie swoich wpływów, a z drugiej strony, jeśli nawet rywalizację, to w takich miejscach jak powiedzmy Korea, czy Afryka, czy takie miejsca, gdzie wybieraliśmy sobie je na pola bitwy zastępczej wojny.
Tak dzisiaj możemy to nazwać. Natomiast oczywiście, że w drugiej połowie lat 40., w latach 50., w czasie, szczególnie w tym okresie gorącym zimnej wojny, czyli czas wojny koreańskiej, kryzys kubański w 62 roku, to myślę, że tak na to nie patrzono. No ale powstał układ sił, którego nie sposób było naruszyć bez globalnej wojny, bądź rozpadu struktur państwowych jednego z uczestników, co jak wiem nastąpiło dopiero pod koniec lat 80.
Choć było nieprzewidywalne, moim
zdaniem. Absolutnie było to nieprzewidywalne i w latach 80. to, że system komunistyczny ulegnie załamaniu. Jest oczywiście wiele, znaczy może niewiele, ale są prace naukowe, gdzie wzmiankowana jest ta słabość Związku Radzieckiego. No, prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan przy całych swoich brakach edukacyjnych był politykiem, który był przeświadczony o wielkości świata zachodniego, w czasie, kiedy większość polityków zachodnioeuropejskich wcale nie podzielała jego poglądów w roku 81, kiedy został prezydentem, że poprzez wyścig zbrojeń jesteśmy w stanie zazbroić Związek Radziecki na śmierć. Oczywiście w tym było też sporo uproszczenia, bo to bardzo różne, skomplikowane czynniki spowodowały, że Związek Radziecki znalazł się w tej sytuacji, w jakiej się znalazł w latach 88, 89, 90 i które doprowadziły do jego rozpadu, a wcześniej do upadku komunizmu.
No jednak chciałbym, żebyśmy troszeczkę się cofnęli, bo to był taki moment, kiedy mieliśmy kolejny paroksyzm, no właściwie chyba zimnej wojny, bo inaczej nie można tych reganowskich czasów nazwać, który zakończył się tym sukcesem Zachodu. No ale w takim razie cofnijmy się, bo przedtem, odnoszę takie wrażenie, świat Zachodu czasami z tej zimnej wojny próbował zrezygnować, a też mówiąc najkrócej, poprawić swoje relacje ze Związkiem Sowieckim. I tutaj przypomnę, że zarówno po śmierci Stalina była taka próba, potem w czasach chruszczowowskich, właściwie przed kryzysem kubańskim, bardzo wyraźnie była taka próba, no a potem mamy całe détente.
Tak, tak. Znaczy, to nie tylko oczywiście Europa Zachodnia dążyła do porozumienia, jakby ucywilizowania tego konfliktu, no ale też i Moskwa po śmierci Stalina, nowe kierownictwo, chociaż tam te siły się w nim mieszały, tasowały, starało się załagodzić konflikty tam, gdzie to się da. Co ciekawe, Moskwa trafiła na prezydenta wybranego przez Amerykanów, który głosił bardzo ostrą antykomunistyczną propagandę, czyli generała Dwighta Eisenhowera. Był tutaj taki paradoks po śmierci Stalina, że i Brytyjczycy, i Francuzi chcieli z Moskwą rozmawiać, natomiast ekipa w Białym Domu była raczej bardzo co do tego sceptyczna. Ale udało się zakończyć wojnę gorącą na Półwyspie Koreańskim. No i w 55 roku doszło do wydarzenia, które było do tej pory bezprecedensowe. Znaczy, Sowieci wycofali się z części swoich, nazwijmy to, zdobyczy terytorialnych, czyli ze swojej strefy okupacyjnej w Austrii, w zamian za wycofanie się mocarstw zachodnich z reszty terytorium Austrii. Austria stała się na powrót państwem suwerennym, ale zadeklarowała wieczystą neutralność.
Ja przypomnę, że to był taki projekt, który miał być takim papierkiem lakmusowym ewentualnego rozwiązania podobnego w Niemczech.
Tak, ale tutaj był problem bardziej skomplikowany, no bo te Niemcy jednak ważyły o wiele więcej pod względem ciężaru terytorialnego, ludnościowego i przede wszystkim gospodarczego. Co więcej, w Niemczech mieliśmy już dwa państwa wzajemnie się nieuznające. Co więcej, kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Konrad Adenauer nie chciał płacić ceny neutralności za zjednoczenie. Tego też nie chcieli alianci zachodni. Stąd sprawa była otwarta aż do roku 1990, kiedy z jednej strony lud zadecydował, bo sam chciał tego zjednoczenia, naród niemiecki, a z drugiej strony Związek Radziecki nie był w stanie utrzymać swojej pozycji w Niemczech Wschodnich bez przelewu krwi. Na to Gorbaczow nie zamierzał iść.
No ale dzięki temu, że Niemcy pozostały podzielone, w związku z tym, że wciąż mieliśmy Berlin Zachodni, no to mieliśmy symboliczny most szpiegów, czyli mieliśmy tak naprawdę coś, co z zimną wojną z całą pewnością do dziś, szczególnie w popkulturze, kojarzy się nam najsilniej, czyli właśnie coś, co było niezwykłe. Niezwykły urodzaj szpiegostwa, wzajemnego szpiegowania się tych wielkich mocarstw, ale też i właśnie rozgrywania tych wojen zastępczych przy pomocy agentów wysyłanych w różne kierunki świata.
Berlin rzeczywiście był do zbudowania przez stronę NRD-owską za zgodą Moskwy murów 13, znaczy muru, najpierw zasieków, a potem muru w sierpniu roku 1931. Był takim miejscem walk szpiegów, gdzie jednak do siebie strzelano, porywano nawzajem. Znaczy tutaj strona radziecka wiodła prym w porywaniu byłych agentów bądź też oficerów wywiadu w sektorach zachodnich. Ale z punktu widzenia mocarstw zachodnich i ich instytucji wywiadowczych, to, że nie było granicy w Berlinie, to była znakomita możliwość do wysyłania różnego rodzaju agentów do krajów bloku radzieckiego, co szczególnie czyniono na początku lat 50. Bardzo często to byli ludzie zupełnie nieprzeszkoleni, którzy łatwo potem wpadali w ręce chociażby bezpieki w Polsce Ludowej, no kończyli najczęściej z wyrokami śmierci. Po roku 55, 56 ta działalność szpiegowska była już bardziej wyrafinowana. No, jednym z takich najbardziej słynnych przypadków próby technologicznego szpiegostwa było zbudowanie przez Amerykanów i Brytyjczyków w 55 roku tunelu do strefy radzieckiej, do korytarza, którym biegły połączenia telefoniczne i telegraficzne pomiędzy radziecką kwaterą wojsk w NRD w Zosen, a Moskwą. Moskwa wiedziała o tym projekcie dzięki swojemu agentowi, oficerowi MI6, George'owi Blake'owi, ale ponieważ nie chciała go dekonspirować, przez prawie rok pozwolono przechwytywać łączność radiową i telegraficzną. Oczywiście nadawcy z dowództwa wojsk radzieckich nie zostali o tym powiadomieni, stąd też Amerykanie i Brytyjczycy byli w stanie zebrać gigantyczną ilość informacji na temat wojsk radzieckich w Niemczech Wschodnich.
Gdy patrzymy na lata 60. i 70., to z jednej strony mamy jeszcze wciąż te symptomy zimnej wojny, no, chociażby w tej sferze, o której żeśmy przed chwilą rozmawiali, czyli ten takie kwestie związane z szpiegowaniem się wzajemnym. Mamy wciąż takie elementy rywalizacji pomiędzy ustrojami, które są bardzo wyostrzane. Mamy represje wobec jakichkolwiek prób destabilizowania sytuacji wewnątrz bloku wschodniego. Tutaj przypomnę, że to jest też czas, kiedy pojawia się słynna doktryna Breżniewa, czyli tak naprawdę właściwie od 1956 roku, kiedy w praktyce została zastosowana na Węgrzech, po tak naprawdę rok 80. Wiele wskazuje na to, że blok sowiecki staje się takim monolitem, w którym to pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego
ale
o wszystkim decyduje.
Ale to taki monolit, panie redaktorze, zupełny nie był, no bo mówiliśmy tutaj o Chinach. Warto wspomnieć oczywiście o 1948 roku, o tym jak Stalin uznał Tito za przywódcę Jugosławii, swojego wiernego ucznia za zdrajcę i próbował go obalić, co mu się nie udało. Jugosławia wybrała tą drogę nacjonalistycznego komunizmu, jak to Zachód nazywał. No i od lat 60. Moskwa miała ciągłe problemy z dyscyplinowaniem i to się nie udawało wewnątrz Układu Warszawskiego Rumunii, która tak na dobrą sprawę prowadziła politykę dosyć niezależną, jeśli chodzi o robienie przykrości Moskwie. Natomiast w dziedzinie oczywiście łamania praw człowieka był to wiodący kraj bloku radzieckiego. No, jeszcze Albania, ale ona miała niewielkie znaczenie, która poparła Pekin w sporze z Moskwą.
Gdy patrzymy na ten świat, no to pojawia się też wątek, który wydaje mi się, że dość charakterystyczny dla tego czasu, czyli pojawia się jakby to ładnie powiedzieć, ruch pokojowy na Zachodzie. Czyli mówiąc najkrócej, szczególnie w Europie Zachodniej, ale potem także w latach 60., kiedy wybucha wojna wietnamska, pojawiają się tacy przedstawiciele różnego rodzaju działań społecznych, przedstawiciele na Zachodzie, którzy mówią, zerwijmy z zimną wojną. To jest zły świat, w którym się nie daje żyć. W związku z tym ogłośmy, że kochamy raczej pokój i swobodę, a nie różne inne rzeczy. Czy to była tylko i wyłącznie słabość Zachodu, że tam akurat na jego terytorium takie działania mogły być podejmowane i nikt ich tak nie zwalczał, jak zwalczano je w Europie Środkowo-Wschodniej?
No, to były demokracje. W związku z tym ludzie głoszący różne poglądy mogli swobodnie to czynić. Moskwa oczywiście była zadowolona z działalności tych ruchów pokojowych. Część z nich była oczywiście inspirowana, wspierana przez KGB. Ale byłoby oczywiście jakimś złudzeniem twierdzenie, że to Moskwa te ruchy pokojowe wyprodukowała. Absolutnie nie. Chociażby brytyjska kampania na rzecz rozbrojenia nuklearnego. To była i jest organizacja skupiająca ludzi bardzo różnych poglądów politycznych. Mnóstwo pacyfistów, którzy byli rzeczywiście zaniepokojeni tym, co może ich spotkać. No i dosyć naiwnie w moim przeświadczeniu przez głoszenie hasła rozbrojenia nuklearnego po jednej i drugiej stronie, a potem nawet i jeśli Związek Radziecki nie chce się rozbroić, to my się dokonajmy rozbrojenia. Chcieli zdobyć z jednej strony nie tyle popularność społeczną, ile chcieli po prostu ten świat zmienić. Szczególnie silne te ruchy pokojowe były na przełomie lat 70., 80. po tak zwanej podwójnej decyzji NATO o rozmieszczeniu rakiet Pershing 2 w Europie Zachodniej i pocisków samosterujących kruz. Jeśli Związek Radziecki nie zlikwiduje rakiet SS-20, które wcześniej rozmieścił w europejskiej części ZSRR. Te protesty pokojowe były wieluset tysięczne w Londynie, na ulicach miast niemieckich. Trzeba tutaj oddać i kanclerzowi Kohlowi, i premier Thatcher, że oni się jednak nie ugięli. No, słynne były te kobiety protestujące pod jedną z baz nuklearnych w Wielkiej Brytanii. Także tutaj dwa czynniki były. Z jednej strony jednoznaczne zaniepokojenie znacznej części społeczeństw zachodnioeuropejskich, z drugiej strony Moskwa oczywiście, o ile tylko mogła, starała się wspierać te ruchy pokojowe. Oczywiście bardzo się gniewała, jak one głosiły hasła, że Związek Radziecki również powinien się rozbrajać.
Ja o nich wspomniałem także dlatego, że przez długi czas wydawało się, że ten ład, który nazywamy zimną wojną, czy też ten podział świata na dwie strefy wpływów z jakimiś tam oczywiście znakami zapytania na temat tej dwoistości, że będzie wieczny, że nie ma jakby wyjścia z tego świata, że to jest świat, który w naturalny sposób będzie nam towarzyszył przez następne dziesięciolecia, a być może nawet stulecia. Czy to była też tego rodzaju rzecz, która mogła stanowić swoisty fundament zimnej wojny. Że ona, jakby to powiedzieć, była trochę światem bez alternatywy.
Tak, tak. Ta swoista stabilizacja, którą proces odprężenia w latach 70. umocnił, niezależnie od konfliktów w Trzecim Świecie i niezależnie nawet od inwazji radzieckiej w 79. roku na Afganistan, wydawała się tworzyć ten fundament. Pamiętajmy też, że co? No, kraje Europy Zachodniej bardziej odczuwały o czym mówiliśmy, to zagrożenie nuklearnym atakiem ze strony Związku Radzieckiego, no i oczywiście atakiem konwencjonalnym wobec przewagi wojsk Układu Warszawskiego na lądzie do połowy lat 80. dosyć wyraźny. Z drugiej strony Europa Zachodnia była zainteresowana szczególnie od lat 70. handlem z blokiem radzieckim. I nie każdy kraj tak bardzo jak Republika Federalna Niemiec, ale to nie jest tak, że jakby takie lobby prorosyjskie, chętne do współpracy gospodarczej dzisiaj z Rosją powstało w ostatnich latach w Niemczech. Ono istniało od co najmniej lat 60.
Gdy patrzymy na zimną wojnę, no to ona ma też ten swój kres. Wspomnieliśmy o tym, że on był właściwie zaskakujący, że gdy Ronald Reagan zaczął głosić te swoje hasła, to wiele osób uważało go jedynie za, no mówiąc najkrócej, tego kowboja, który takimi prostymi amerykańskimi zasadami próbuje opisać świat, który jest znacznie bardziej złożony. To okazało się skuteczne. Gdy patrzymy na drugą stronę, czyli na Związek Sowiecki, to na ile on miał takie poczucie, że ta zimna wojna to jest świat, który ich chroni, który zapewnia im bezpieczeństwo, dominacji politycznej, chociażby wewnątrz siebie. Mówię o Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.
Bardzo, bardzo pan to, znaczy ujął pan w tym pytaniu, czy właściwie stwierdzeniu, trafnie taki podstawowy problem, który my też z polskiej perspektywy nie widzimy, bo no, czujemy się tymi, którzy byli okupowani, prześladowani, mianowicie tego braku bezpieczeństwa przywódców sowieckich, jeśli chodzi o świat zewnętrzny. To u Stalina było bardzo widoczne. Oczywiście można każdą agresję uzasadniać tym, że się boimy i Moskwa to czyniła, ale rzeczywiście jeśli popatrzymy i na postawę Stalina i Chruszczowa, może w mniejszym stopniu Breżniewa, oni się zawsze bali Stanów Zjednoczonych i żyli w tym takim, trochę było tutaj wspomnienia znaczy prób interwencji zachodnich i obalenia bolszewizmu w roku 18-19. Zupełnie zapomnieli, że to trochę inna rzeczywistość, lata 60., 70. No przywódcy sowieccy byli w 83 roku wręcz przerażeni retoryką Reagana, którą brali bardziej na serio niż podejrzewam sam prezydent Stanów Zjednoczonych.
Gdy mówimy o tych niebezpiecznych zwrotach akcji, no to kryzys kubański jest takim najbardziej charakterystycznym przejawem tego wszystkiego, co jest zimną wojną, tak, i co może się stać gorącą.
Świat był wtedy niewątpliwie w tych dniach października 1962 roku najbliżej zagłady atomowej. Sytuacja mogła się w każdej chwili wymknąć spod kontroli, jeśli Amerykanie dokonaliby inwazji zbrojnej na Kubę. Oni wtedy nie wiedzieli, że wojska radzieckie miały tam taktyczne ładunki nuklearne, które mogły użyć przeciwko flocie inwazyjnej. No więc sprawa była, znaczy nigdy wcześniej, ani nigdy później tak blisko nie byliśmy bliscy zagłady. Prezydent Kennedy w jednym z raportów, które otrzymywał na temat ewentualnych skutków wojny atomowej, dostał informację, że około 3 milionów ludzi zginęłoby na terenie Polski, a w amerykańskim planie ataku nuklearnego na blok radziecki, tak zwanym Single Integrated Operation Plan, zakładano w przypadku Polski ataki nie na obiekty cywilne, jedynie na węzły komunikacyjne, no ale jak wiemy, te węzły komunikacyjne to w większości były miasta takie jak Warszawa, Poznań. Celem były obiekty wojskowe. Kennedy był przerażony, jak zobaczył tą liczbę i spytał, dlaczego mamy zabijać ludzi, którzy no, nie cierpią komunizmu i żyją w państwie, które jest radzieckim satelitą. Nie udzielono mu jednoznacznej odpowiedzi. Ta lista celów ataków atomowych jest po dzień dzisiejszy utajniona, chociaż no można ją bez większego problemu w wypadku Polski odtworzyć.
Czy to właśnie była rzecz, która była najbardziej charakterystyczna, jeśli mielibyśmy już teraz spojrzeć z pewnego oddalenia na czas zimnej wojny. No minęło, przeszło 25 lat. Czy to była jedna z najbardziej charakterystycznych cech tej zimnej wojny, że z jednej strony ona nigdy się nie stała gorącą, ale doprowadziła ten poziom zbrojeń do tak ogromnego poziomu, że doszliśmy do tego momentu, w którym mogliśmy, no mówiąc najkrócej, wysadzić świat w powietrze.
Tak. No to niebezpieczeństwo od końca lat 60. Wisiało nad światem. Ronald Reagan, który operował tą taką bardzo antykomunistyczną i mocarstwową retoryką wobec Związku Radzieckiego, co jak powiedziałem, przerażało przywódców na Kremlu, obejrzał w 83 roku film Nazajutrz, The Day After, telewizyjny, nakręcony bardzo tanio, który go przeraził, który go naprawdę przeraził, mimo że to była wizja filmowa. Tam jest pokazana właśnie próba odbudowy życia w jakimś tam bodajże miasteczku w Kansas po ataku, po wojnie nuklearnej radziecko-amerykańskiej, której nikt tak na dobrą sprawę nie wygrał. Więc to skłoniło Reagana do zmiany nieco retoryki i próby szukania rozmówców. No ale oni szybko wymierali na Kremlu, dopiero jak Gorbaczow został radzieckim przywódcą, to powstała pewnego rodzaju chemia między nim a Reaganem. Oczywiście nie od pierwszego spotkania i ten dialog mógł się rozpocząć. No, do tego oczywiście doszła kulejąca gospodarka radziecka i próba zreformowania i zbudowania socjalizmu z ludzką twarzą, co się Gorbaczowowi, jak wiemy, nie udało, ale co w znacznym stopniu przyczyniło się do rozpadu systemu w krajach bloku radzieckiego, niezależnie oczywiście od niezadowolenia społecznego.
Gdy patrzymy na to, czy oni mieli świadomość, że oni likwidują, czy też kończą zimną wojnę? Czy to było takie hasło, które stało się w którymś momencie nośne? Bo
w 90 roku tak. Jak prezydent Bush i Gorbaczow spotkali się, Bush senior, spotkali się na tym takim burzliwym ze względu na falę wokół Malty szczycie na okrętach i statku wycieczkowym, to tak. To mieli tą świadomość i mieli tą świadomość wcześniej dyplomaci czterech mocarstw, podpisując układ dający 4+2, dający podstawy prawne do przeprowadzenia zjednoczenia obu państw niemieckich. No wtedy ta wizja przyszłości też była taka bardzo, bardzo sympatyczna. No to Fukuyama przecież napisał najpierw esej, potem zrobił z tego książkę o końcu świata. Znaczy, był przekonany, że liberalizm, demokracja zachodnia, kapitalizm w tym pozytywnym znaczeniu zwyciężyły. No nie widział, że ten świat, może nie zupełnie wielobiegunowy, no bo Stany Zjednoczone są ciągle tym supermocarstwem jedynym, no ale jednak te bieguny inne powstają, prawda, Chiny chociażby, że on będzie o wiele bardziej skomplikowany i że wielu będzie, tak jak wspominałem, tych oficerów wywiadu fikcyjnych z serialu Homeland, że będą tęsknili za zimną wojną, ale to jest, to jest oczywiście nonsens, nie ma za czym tęsknić.
A czy w takim razie zimna wojna światu już dziś, mówiąc najkrócej, nie grozi? Czy porównywanie na przykład często relacji, nie wiem, amerykańsko-chińskich, czy nawet co pewien czas, kiedy Putin coś tam zaczyna rozrabiać, to zaczyna się mówić o odrodzeniu zimnej wojny w relacjach amerykańsko-radzieckich. Ale wydaje mi się, że to jest trochę historyczne, bo tego się już nie da porównać.
Ma pan w pełni rację. No w Polsce jest silna tendencja. No oczywiście jakby zrozumiała wydarzeniami chociażby na Ukrainie, na Krymie, potem na Ukrainie, żeby patrzeć na politykę Putina przez ten pryzmat zimnowojenny. Ja myślę, że większość polityków amerykańskich i analityków i wspierających partię demokratyczną i republikańską tego poglądu nie podziela. Jeśli już, to takim perspektywicznym zagrożeniem w dłuższej fali jest na pewno Chińska Republika Ludowa. Jest coraz bardziej asertywną polityką zagraniczną wobec swoich sąsiadów. Myślę, że Rosję tutaj i Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone widziałyby raczej jako ewentualnego potencjalnego sojusznika, czyli nastąpiłoby takie swoiste odwrócenie tego sojuszu, który Brzeziński budował pod koniec lat 70. wtedy z Chinami przeciwko Rosji. Ale oczywiście myślę, że nikt nie zakłada najgorszych scenariuszy i jakiegoś powrotu, jakiejś nowej zimnej wojny z Chinami. Z Rosją nieprzewidywalność prezydenta Putina i tego reżimu w Moskwie jest tak daleko idąca, że trudno tu zbyt dużo mówić. Tu ma pan tą stabilność, prawda? Politbiuro sowieckie w gruncie rzeczy w czasach Bryżniewa było bardziej przewidywalne w swoich działaniach niż prezydent Rosji dzisiaj.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że moim gościem był profesor Jacek Tybinka. Rozmawialiśmy o zimnej wojnie, a dobrym pretekstem do tej rozmowy było wystąpienie Winstona Churchilla w 1946 roku, które tak symbolicznie przypomniało o tym, że żelazna kurtyna zapadła nad Europą. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Do widzenia.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.